Witamy w podcaście w Centrum Uwagi Włóknienie Płuc, przygotowanym przez firmę Boehringer Ingelheim. Ta seria podcastów ma na celu pomóc pacjentkom i pacjentom poruszać się po złożonej drodze, jaką jest życie z włóknieniem płuc. Wiodący lekarze oraz przedstawiciele organizacji pacjenckich z całej Europy dzielą się swoimi przemyśleniami na temat diagnozowania, leczenia i codziennego funkcjonowania z tą chorobą. Witam ponownie w Centrum Uwagi Włóknienie Płuc. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o śródmiąższowej chorobie płuc związanej z reumatoidalnym zapaleniem stawów z medycznej perspektywy. Naszym gościem jest profesor Tomczyk, wykładowca pierwszego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Karola oraz reumatolog w Instytucie Reumatologii w Pradze. Witamy serdecznie i dziękujemy, że jest pan dziś z nami, profesorze Tomczyk.
Dziękuję za zaproszenie.
Zacznijmy od pierwszego pytania. Czy mógłby pan opowiedzieć o swojej profesji i o tym, dlaczego zdecydował się pan na karierę w reumatologii?
To była raczej kwestia szczęścia lub przypadku, że trafiłem właśnie do reumatologii. Nikt z mojej rodziny nie jest lekarzem, ani nigdy nie potrzebował opieki reumatologa. Kiedy rozpocząłem studia medyczne, miałem jedynie mgliste pojęcie o istnieniu reumatologii jako odrębnej specjalizacji w ramach chorób wewnętrznych, ale przypadkiem trafiłem po drugim roku studiów medycznych do kliniki reumatologii w Moguncji w Niemczech, gdzie odbywałem wakacyjny staż pielęgniarski. Opiekował się mną świętej pamięci profesor Dieter Brackertz, który bardzo się o mnie troszczył i pokazał mi piękno reumatologii, że łączy ona w sobie fascynujące aspekty medyczne układu ruchu, chorób wewnętrznych, immunologii, fizjoterapii oraz wiele odkryć naukowych. Potem zaprosił mnie ponownie na wakacyjny staż po 5 roku studiów, kiedy miałem już większą wiedzę kliniczną. I to tylko potwierdziło i wzmocniło moją decyzję, że chcę poświęcić się tej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie po ukończeniu studiów.
Czy może pan wyjaśnić, czym są choroby tkanki łącznej lub choroby autoimmunologiczne, takie jak reumatoidalne zapalenie stawów? Kogo one dotyczą?
Oczywiście. Zacznijmy od chorób tkanki łącznej. Są to rzadkie reumatyczne choroby o podłożu autoimmunologicznym, które dotyczą tkanki łącznej. Występują stosunkowo rzadko, a częściej dotykają kobiet w różnych grupach wiekowych, od młodszych osób, w przypadku takich chorób jak toczeń rumieniowaty, układowy czy reumatoidalne zapalenie stawów, po osoby starsze, u których może wystąpić twardzina układowa, zapalenie mięśni czy zespół Sjögrena. Wszystkie te choroby łączy fakt, że u chorego dochodzi do deregulacji układu odpornościowego, który zaczyna atakować własne struktury organizmu, komórki, tkanki i narządy. Może to prowadzić do stanu zapalnego, włóknienia i innych patologicznych zmian, które skutkują utratą funkcji narządów, a w konsekwencji nawet skróceniem długości życia. Jedną z takich chorób jest reumatoidalne zapalenie stawów, które jest zarazem najczęściej występującą z nich. Dotyczy to około 1% populacji ogólnej i pojawia się u kobiet około 3 razy częściej niż u mężczyzn. W pierwszej kolejności atakuje błonę maziową w stawach obwodowych, najczęściej w postaci symetrycznego zapalenia wielostawowego. Oznacza to, że stan zapalny obejmuje 5 lub więcej stawów, zwykle małych stawów dłoni, stóp, nadgarstków, kostek, ale w praktyce każdy staw obwodowy może być tym objęty. W bardziej zaawansowanych stadiach choroba może obejmować także odcinek szyjny kręgosłupa, szczególnie stawy między pierwszym a drugim kręgiem szyjnym. Jeśli leczymy reumatoidalne zapalenie stawów zgodnie z aktualnymi wytycznymi, zgodnie z tak zwaną zasadą treat to target, leczenie do osiągnięcia celu, dążąc do niskiej aktywności choroby lub remisji, wtedy rokowania są całkiem dobre. Ale jeśli rozpoznamy chorobę zbyt późno, nie będziemy leczyć jej wystarczająco intensywnie lub pacjent nie reaguje na dostępne terapie, choroba może postępować i prowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń stawów, ich erozji, deformacji, do pogorszenia funkcji stawów, obniżenia jakości życia, a także do rozwoju chorób współistniejących, w tym zajęcia narządów wewnętrznych, takich jak płuca.
Właściwie już pan odpowiedział na kolejne pytanie. Czyli oprócz stawów, w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów mogą być zajęte również inne części ciała? Wspomniał pan o płucach jako kolejnym narządzie, który może zostać dotknięty chorobą.
Niestety stawy to nie jedyny narząd, który może zostać zajęty. Choć to właśnie one są typowo zajęte w reumatoidalnym zapaleniu stawów, choroba może również objawiać się tak zwanymi objawami ogólnoustrojowymi, takimi jak zmęczenie, obniżenie nastroju, brak apetytu, utrata masy ciała czy stan podgorączkowy. Jeśli chodzi o inne narządy, u niektórych pacjentów mogą wystąpić tak zwane objawy pozastawowe, czyli niezwiązane bezpośrednio ze stawami. Należą do nich m.in. zapalenie tkanek wokół twardówki oka, zapalenie nadtwardówki, zapalenie nerwów obwodowych, neuropatia, zespół cieśni nadgarstka, bardzo powszechny także w ogólnej populacji, powiększenie śledziony, splenomegalia, zapalenie naczyń krwionośnych, vasculitis, tworzenie się podskórnych guzków reumatoidalnych, zapalenie opłucnej lub osierdzia, a także zajęcie tkanki płucnej prowadzące do jej usztywnienia, czyli włóknienia. Wszystkie te objawy razem możemy określić mianem śródmiąższowej choroby płuc.
Czy zajęcie płuc występuje częściej w niektórych chorobach tkanki łącznej lub chorobach autoimmunologicznych?
Tak, to bardzo ciekawe, ale rzeczywiście zajęcie płuc, a szerzej całego układu oddechowego, jest bardzo powszechne w chorobach tkanki łącznej. Według przeglądów literatury częstość ta waha się od około 67% w reumatoidalnym zapaleniu stawów do nawet 90% w innych chorobach, takich jak toczeń rumieniowaty układowy, twardzina układowa, zapalenie mięśni czy zespół Sjögrena. Oprócz wspomnianej już śródmiąższowej choroby płuc, będącej tylko jedną ze zmian w płucach, u pacjentów mogą występować także zmiany w obrębie jamy nosowej, górnych i dolnych dróg oddechowych, różne typy zmian tkanki płucnej niezwiązane bezpośrednio ze śródmiąższową chorobą płuc. Zajęcie naczyń płucnych, opłucnej, a także choroby płuc będące powikłaniami chorób tkanki łącznej, jak nowotwory czy infekcje. Zdarzają się także zaburzenia wentylacji spowodowane objawami innych chorób, np. pogrubieniem i usztywnieniem skóry klatki piersiowej, w twardzinie układowej, czy osłabieniem mięśni oddechowych w przebiegu zapalenia mięśni.
Czy mógłby Pan wyjaśnić, czym dokładnie jest śródmiąższowa choroba płuc?
Pacjentowi wyjaśniłbym to w możliwie najprostszy sposób. Śródmiąższowa choroba płuc to bardzo szeroka i zróżnicowana grupa schorzeń płuc. Obecnie znamy ponad 200 jej odmian, których wspólną cechą jest to, że utrudniają oddychanie. Te choroby powodują, że płuca stają się sztywne, uszkadzają pęcherzyki płucne, które odpowiadają za transport tlenu do krwi. To sprawia, że organizmowi trudniej jest nasycić krew tlenem i dlatego osoby z tymi chorobami często mają suchy kaszel oraz odczuwają duszność.
Czy można określić, ilu pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów choruje również na śródmiąższową chorobę płuc?
To trudne pytanie, ale obecnie mamy więcej danych i możemy podać lepszą odpowiedź. W starszych publikacjach częstość występowania śródmiąższowej choroby płuc u pacjentów z RZS wahała się od 27% do 67%, co wynikało głównie z różnic w kryteriach włączenia pacjentów do badań epidemiologicznych. Natomiast według niedawno opublikowanej metaanalizy obejmującej prawie 19 tysięcy pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, częstość klinicznie istotnej śródmiąższowej choroby płuc wynosi około 11%.
Czy możliwe jest przeprowadzenie badań przesiewowych w kierunku śródmiąższowej choroby płuc u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów?
Tak, przesiewowe badania w kierunku śródmiąższowej choroby płuc u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów można przeprowadzać przy użyciu podobnych narzędzi jak w przypadku innych chorób tkanki łącznej. Zasada jest taka sama. Po pierwsze, regularnie oceniamy znane czynniki ryzyka rozwoju tej choroby u pacjentów z RZS. Po drugie, przy każdej wizycie pytamy o historię chorób układu oddechowego oraz o typowe objawy zwiastujące rozwój śródmiąższowej choroby płuc, takie jak kaszel czy duszność, zarówno pod kątem ich wystąpienia, jak i nasilenia, zwłaszcza jeśli pacjent ma już inne schorzenia układu oddechowego. Następnie wykonujemy typowe badanie fizykalne, podczas którego oceniamy ewentualne objawy wskazujące na rozwiniętą chorobę, np. obecność trzeszczeń osłuchowych w płucach, przy badaniu stetoskopem czy występowanie tzw. pałeczkowatości palców. Objaw ten znany jest także jako klabing palców, paznokcie zegarkowe, paznokcie klepsydrowate lub palce pałeczkowate, rąk bądź stóp. Czasami widoczne jest także zasinienie skóry. Po ocenie objawów fizykalnych przechodzimy do tzw. testów oddechowych. Testów czynnościowych płuc, takich jak spirometria, pomiar zdolności dyfuzji płuc dla tlenku węgla, DLCO, czy testy saturacji tlenem podczas wysiłku. Najczęściej wykonujemy je we współpracy z pulmonologami, a następnie sięgamy po tak zwany złoty standard diagnostyczny, czyli metodę obrazowania. Jest nią wysokorozdzielcza tomografia komputerowa, w skrócie HRCT, High Resolution Computed Tomography, czyli specjalistyczne badanie obrazowe, które pozwala zobaczyć wnętrze klatki piersiowej i płuc. Dzięki temu wartościowemu badaniu możemy wykryć ewentualne objawy śródmiąższowej choroby płuc widoczne na obrazie.
To prowadzi do kolejnego pytania. Czy uważa pan, że śródmiąższową chorobę płuc łatwo jest zdiagnozować, czy to raczej trudna diagnoza? I co się z nią wiąże? Wspominał pan już wcześniej o tym trochę, ale proszę powiedzieć więcej.
Jak można już zauważyć po liście narzędzi, o których mówiłem, wykorzystywanych do badań przesiewowych czy monitorowania śródmiąższowej choroby płuc, w chorobach tkanki łącznej, w tym w RZS, jej diagnoza nie zawsze jest prosta ani jednoznaczna. Zwykle wymaga współpracy lekarza reumatologa prowadzącego, pulmonologa oraz radiologa. Przy czym najlepiej, aby pulmonolog i radiolog byli doświadczeni w diagnozowaniu śródmiąższowych chorób płuc oraz chorób tkanki łącznej.
Jakie badania należy wykonać w celu postawienia początkowej diagnozy i gdzie oraz jak często powinny być wykonywane?
Jak już wspomniałem, aby postawić początkową diagnozę śródmiąższowej choroby płuc u pacjenta z reumatoidalnym zapaleniem stawów, konieczne jest szczegółowe zebranie wywiadu medycznego oraz ocena czynników ryzyka, które mogą wskazywać na obecność lub rozwój tej choroby. Następnie należy sprawdzić, czy występują subiektywne objawy i obiektywne oznaki, które choć nieswoiste, mogą wskazywać na śródmiąższową chorobę płuc. Wykonujemy testy czynnościowe płuc, takie jak spirometria, pomiar objętości płuc oraz badanie zdolności dyfuzji gazów, DLCO. Aby potwierdzić diagnozę i określić podtyp choroby, stosujemy złoty standard diagnostyczny, wysokorozdzielczą tomografię komputerową klatki piersiowej HRCT. U pacjentów z grupy wysokiego ryzyka, którzy mają czynniki predysponujące do rozwoju śródmiąższowej choroby płuc, ale nie wykazują jeszcze objawów ani oznak choroby, zaleca się powtarzanie badań przesiewowych raz w roku. Jeśli zaś choroba została już zdiagnozowana, konieczne jest jej monitorowanie. Ocenia się wtedy regularnie progresję lub regresję objawów subiektywnych i obiektywnych oraz wykonuje badania czynnościowe płuc. Spirometrię, pomiary objętości płuc i DLCO. Najlepiej co 3 do 12 miesięcy w pierwszym roku, a jeśli stan pacjenta jest stabilny, w kolejnych latach można robić je rzadziej. Dodatkowo warto wykonywać testy wysiłkowe z pomiarem desaturacji tlenowej co 3 do 12 miesięcy oraz indywidualnie rozważyć kontrolne badanie HRCT w zależności od stanu klinicznego pacjenta. A gdzie te badania powinny być wykonywane? To zależy od tego, gdzie pacjent został początkowo zdiagnozowany lub rozpoczął leczenie. Jeśli diagnoza rozpoczęła się od reumatologii, to zazwyczaj pierwszym punktem jest oddział reumatologii, ale dalsza diagnostyka powinna przebiegać we współpracy z zespołem interdyscyplinarnym, pulmonologiem i radiologiem. W sytuacji odwrotnej, gdy śródmiąższowa choroba płuc była pierwszym objawem, a podejrzenie RZS pojawiło się później, wówczas pulmonolog i radiolog konsultują się z reumatologiem. Ostatecznie monitorowanie i leczenie pacjenta powinno odbywać się we współpracy całej trójki specjalistów.
Jakie są objawy mogące wskazywać na śródmiąższową chorobę płuc i na co pacjenci powinni zwracać uwagę?
Jak już wspomniałem, typowymi objawami mogącymi sygnalizować rozwój śródmiąższowej choroby płuc są pojawienie się nowego kaszlu, zwykle suchego, oraz duszność, najczęściej wysiłkowa, czyli podczas ćwiczeń lub innej aktywności fizycznej, a w cięższych przypadkach również w spoczynku. Objawy te mogą się również nasilać, jeśli pacjent ma już inne choroby układu oddechowego. W późniejszych stadiach może dojść do pałeczkowatości palców, clubbing, czyli charakterystycznego zaokrąglenia i pogrubienia końcówek palców rąk lub stóp, tak zwanych paznokci zegarkowych lub klepsydrowatych. Innym objawem może być zasinienie skóry. Niestety żaden z tych objawów nie jest specyficzny wyłącznie dla śródmiąższowej choroby płuc. Mogą one również występować przy infekcjach, nowotworach, przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, POHP, chorobach serca czy tętnic płucnych. Rzadziej mogą też mieć podłoże rodzinne, na przykład palce pałeczkowate u osób z afrykańskim pochodzeniem przodków. Dlatego zawsze, gdy obserwujemy takie objawy, musimy brać pod uwagę inne możliwe przyczyny, nie tylko śródmiąższową chorobę płuc.
Jakie są czynniki ryzyka rozwoju śródmiąższowej choroby płuc u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów?
Wiele badań już potwierdziło możliwe czynniki ryzyka rozwoju śródmiąższowej choroby płuc u pacjentów z RZS. Należą do nich starszy wiek, płeć męska, historia palenia papierosów, obecność przeciwciał przeciwko cytrulinowanym peptydom ACPA lub czynnika reumatoidalnego RF. Podwyższone ogólnoustrojowe markery zapalne, takie jak białko C-reaktywne CRP czy OB. Długi czas trwania choroby lub jej późny początek u osób starszych, wysoka aktywność choroby z długotrwałą poranną sztywnością stawów, a także obecność erozji stawów i guzków reumatoidalnych.
Czy istnieją inne narzędzia diagnostyczne, takie jak kwestionariusze, które mogłyby pomóc w identyfikacji pacjentów ze śródmiąższową chorobą płuc?
To bardzo dobre pytanie. W ostatniej dekadzie rośnie znaczenie tzw. kwestionariuszy raportowanych przez pacjentów. Nazywamy je Patient Reported Outcomes lub Patient Reported Outcome Measures, PROS. Coraz częściej wykorzystywane są one w badaniach klinicznych nowych leków stosowanych w leczeniu śródmiąższowych chorób płuc. Wiele z tych narzędzi nie zostało pierwotnie opracowanych specjalnie dla ILD, Interstitial Lung Disease, ale zostały przetestowane i zaadaptowane do oceny tych pacjentów. Jednym z najczęściej stosowanych jest kwestionariusz St. George Respiratory Questionnaire, opracowany pierwotnie dla pacjentów z POHP lub astmą, ale z powodzeniem stosowany także w ILD. Innym przykładem jest King's Brief Interstitial Lung Disease Questionnaire, stworzony z myślą o pacjentach z ILD oraz Life with Idiopathic Pulmonary Fibrosis Questionnaire, który wykazał wyraźne zmiany w stanie pacjentów podczas leczenia lekami przeciwzwłókniowymi. Podsumowując, tak, obecnie dysponujemy kilkoma kwestionariuszami do oceny i monitorowania stanu pacjentów z ILD, na przykład w zakresie odpowiedzi na leczenie. Jednak jak dotąd nie nadają się one do przesiewowego wykrywania tej choroby, ponieważ nie są wystarczająco specyficzne. Może w przyszłości znajdą takie zastosowanie, ale wymagają jeszcze testowania, walidacji oraz wdrożenia w badaniach klinicznych z udziałem pacjentów z RZS i ILD. Dopiero wtedy mogłyby stanowić użyteczne uzupełnienie standardowych narzędzi diagnostycznych.
Który specjalista jest głównie odpowiedzialny za opiekę nad pacjentem i kto jeszcze bierze w niej udział?
Już wcześniej wspomniałem, że mamy dwa typowe scenariusze. W pierwszym, gdy pacjent ma już zdiagnozowane reumatoidalne zapalenie stawów i zaczynają się pojawiać objawy śródmiąższowej choroby płuc. Głównym lekarzem prowadzącym jest reumatolog. Powinien on ściśle współpracować z pulmonologiem i radiologiem w ramach zespołu multidyscyplinarnego, aby postawić diagnozę, monitorować i leczyć pacjenta. W drugim scenariuszu, gdy ILD jest pierwszym objawem, początkowo pacjentem opiekuje się pulmonolog we współpracy z radiologiem, ale proces diagnostyczny zazwyczaj wymaga konsultacji z reumatologiem. Finalnie cała trójka specjalistów, reumatolog, pulmonolog i radiolog, powinna wspólnie sprawować opiekę nad pacjentem. W idealnym zespole opieki powinny znaleźć się również inne osoby: kardiolodzy, fizjoterapeuci, psychologowie, pielęgniarki specjalizujące się w ILD, specjaliści terapii paliatywnej, żywieniowej i w razie potrzeby kolejni eksperci.
Czy istnieją międzynarodowe wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów i śródmiąższową chorobą płuc, czy raczej są one zależne od poszczególnych ośrodków?
Eksperci z Amerykańskiego Towarzystwa Reumatologicznego, ACR, i z Europejskiego Towarzystwa do Spraw Reumatologii EULAR opracowują wytyczne dotyczące badań przesiewowych, monitorowania i leczenia śródmiąższowych chorób płuc związanych z chorobami tkanki łącznej. Warto zaznaczyć, że zarówno wytyczne ACR, jak i EULAR mają charakter sugestii dotyczących diagnostyki i leczenia. Należy zwrócić jednak uwagę na potrzebę indywidualizacji leczenia w zależności od profilu każdego pacjenta. Co więcej, i to było Twoje kolejne pytanie, procedury terapeutyczne w praktyce różnią się również między ośrodkami w zależności od organizacji pracy, dostępności specjalistów, tradycji klinicznej oraz możliwości funkcjonowania zespołów wielodyscyplinarnych.
Czy są jakieś badania lub procedury, których osoby ze śródmiąższową chorobą płuc nie powinny przechodzić?
To jeden z tematów, które również częściowo uwzględniono w wytycznych ACR. Zaleca się warunkowo, by nie stosować takich badań jak prześwietlenie klatki piersiowej, RTG, test 6-minutowego marszu, test desaturacji wysiłkowej oraz bronchoskopia jako elementów przesiewu ILD w chorobach tkanki łącznej. Czasem wykonywana jest biopsja płuc. W kontekście monitorowania choroby warunkowo odradza się RTG, test 6-minutowego marszu i bronchoskopię. Dodano jednak kilka ważnych uwag. Test desaturacji może być użyteczny u osób, które nie są w stanie wykonać testów czynnościowych płuc. Bronchoskopia może być przydatna w różnicowaniu z innymi chorobami, takimi jak infekcje, sarkoidoza, chłoniaki czy krwotok pęcherzykowy. Przydatna też może być niskodawkowa tomografia komputerowa w ramach uzupełnienia badań przesiewowych. Chirurgiczna biopsja płuca może być uzasadniona przy podejrzeniu nowotworu. Sama spirometria bez DLCO nie jest wystarczająca. Angio-TK nie jest odpowiednią alternatywą dla HRCT w przesiewie ILD.
Czy diagnoza ILD u pacjenta z RZS zwykle następuje po rozpoznaniu choroby podstawowej, czy też może wystąpić wcześniej?
Bardzo dobre pytanie. W większości przypadków ILD rozwija się po rozpoznaniu reumatoidalnego zapalenia stawów, czyli po zaobserwowaniu zmian w stawach. Jednak według niektórych badań ILD może być pierwszym objawem RZS aż u 10% pacjentów, a u około 17% diagnozy ILD i RZS są stawiane jednocześnie. Warto zaznaczyć, że dane te pochodzą z pojedynczych badań i wymagają dalszego potwierdzenia.
Czy chciałby Pan przekazać coś jeszcze pacjentom przed zakończeniem?
Mam jeszcze kilka uwag, o których wcześniej nie wspomnieliśmy. Pacjent przygotowujący się do wizyty, czy to u reumatologa, czy pulmonologa, powinien być gotów odpowiedzieć na pytania o pojawienie się suchego kaszlu, duszność w spoczynku lub przy wysiłku, nowa lub nasilająca się, zmiany objawów od ostatniej wizyty. Powinien również zgłaszać infekcje dróg oddechowych w rodzinie. Gorączkę. Objawy refluksu żołądkowo-przełykowego mogą pogarszać stan płuc, ale są możliwe do leczenia. Warto upewnić się, czy pacjent przyjął w ostatnich 3-4 latach szczepienia przeciwko grypie, pneumokokom i COVID-19. To infekcje, które mogą poważnie uszkodzić płuca i nasilić przebieg ILD. Pacjent powinien wiedzieć, że w razie potrzeby ma prawo zapytać o rehabilitację oddechową, ambulatoryjną tlenoterapię długoterminową, wsparcie dietetyczne lub paliatywne, pomoc pielęgniarki specjalizującej się w ILD. No i bardzo ważne, warto zawsze pytać o udział w nowych badaniach klinicznych nad innowacyjnymi lekami dla pacjentów z ILD w przebiegu chorób tkanki łącznej.
Bardzo dziękuję profesorze Tomczyk za obecność i rozmowę.
Ja również dziękuję. To była przyjemność.
Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka podcastu w Centrum Uwagi Włóknienie Płuc. Aby posłuchać kolejnych odcinków z tej serii, możesz zasubskrybować podcast bezpłatnie na swojej ulubionej platformie. Pamiętaj, informacje zawarte w tym podcaście mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zastępują porady medycznej. Z wszelkimi pytaniami dotyczącymi stanu zdrowia należy zgłaszać się do lekarza lub innego wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia.